Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj w konwersatorium obecny jest Paweł Grat. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry.
To dobra wiadomość. Mówię o Twojej obecności, ponieważ to zwiastuje rozmowy filozoficzne na ogół, a dzisiaj będzie to rozmowa o celach i celowości. Cel i celowość. Tym słowem posługujemy się nieustannie, doszukujemy się celu, ustanawiamy cel, odkrywamy cel, zmierzamy, co jest chyba najważniejsze, zmierzamy do celu. Ciągle się tym posługujemy i dlatego nie jest takie bardzo dziwne, że gdy Arystoteles próbował przed wiekami wydzielić takie obiekty, tak, które nazwał przyczynami, to istotne miejsce wśród czterech przyczyn przez niego wydzielonych zajmuje cel. Przypomnijmy sobie, że Arystoteles mówił, to jest ważne nie tylko dla jego wykładu fizyki, ale także filozofii bytu, filozofii pierwszej. Potem właśnie przenika całe jego myślenie, podział na cztery przyczyny. Przyczyna sprawcza, czyli ta, która jest aktywna, czynna, dokonuje jakiejś zmiany. Zwykle tak się składa, że to nazywamy przyczyną, tak odruchowo. Ale poza tą przyczyną sprawczą, która jest zewnętrzna, mamy jeszcze drugą przyczynę zewnętrzną i właśnie o niej będziemy mówili, przyczynę celową, a poza tym dwie, które jakby współtworzą jakąś rzecz, tak? Więc nazywane są przyczynami wewnętrznymi tej rzeczy. I u Arystotelesa to była forma i materia. Znowu akurat słowa, których też dosyć często w różnych kontekstach używamy, ale które odpłynęły zupełnie w inne rejony. My o nich dzisiaj nie będziemy za wiele mówili, ale powiedzmy sobie dla porządku, na samym początku, że formą nazywał Arystoteles to, co tworzyło, określało tożsamość, tak? Jakieś rzeczy, to czym ona jest, niezmiennie, to znaczy, że nie w tym, co się zmienia, bo Arystoteles na tyle spostrzegawczy przy całej swojej filozofii również był, żeby docenić to, że rzeczy się jakoś zmieniają, ale to, co jest w nich niezmienne, to, co powoduje, że człowiek pozostaje człowiekiem, że przykłady akurat Arystotelesa tu rozmaite, że stół pozostaje stołem i tak dalej, to jest forma. A więc zupełnie inaczej niż my sobie dzisiaj to wyobrażamy. Forma dla nas to jest coś tak naprawdę zupełnie zewnętrznego, coś tam, zewnętrzny kształt, tak? Dla Arystotelesa głęboko wewnętrzna przyczyna. I obok niej materia, znowu nie tak, jak my sobie zwykle to wyobrażamy dzisiaj, także w tym plastycznym wyobrażeniu jakiegoś materiału, tak? Dla Arystotelesa to jest może trochę też ten materiał, ale przede wszystkim to, co jest bierne, zachowuje się biernie, jest kształtowane, właściwie z czego rzecz jest wydobywana, tak to wygląda. I teraz na tle tego klasycznego podziału, który jak powiedziałem, właśnie przenika potem wszystko. Wszędzie, gdzie jest Arystoteles, gdzie jest arystotelizm, wszędzie ten podział czterech przyczyn ma wpływ na myślenie o rzeczywistości, na myślenie o tym, jak człowiek postępuje, na myślenie o tym, co człowiek tworzy, wytwarza. Otóż na tle tego bardzo podstawowego podziału pojawia się cel, znaczy wśród tych przyczyn pojawia się cel, który, to jest ciekawe, od razu jest wyróżniany tym i u Arystotelesa, i w tradycji arystotelesowskiej tym określeniem jest przyczyną przyczyn, tak? Właściwie to z powodu celu coś się dzieje i właśnie tak. No, ale ciekawostka polega na tym, że cel, tak jak mówi o nim Arystoteles, jest pewnie inaczej. My sobie zwykle myślimy o celu jako o czymś, co znajduje się w naszym myśleniu, w naszym działaniu, prawda? Natomiast dla Arystotelesa cel to jest coś, co znajduje się w naturze.
W naturze, ale również mimo wszystko w umyśle, i ja chciałem od tego zacząć, nawiązując też do tego, co powiedziałeś, że mamy jakąś taką tendencję do tego, żeby przez przyczynę po prostu rozumieć przyczynę sprawczą. I wydaje mi się, że to jest nieprzypadkowe, to znaczy ta nasza tendencja jest nieprzypadkowa. Myślę też, że w znacznym stopniu ta tendencja jest jakby została wzmocniona wpływem na nasze takie codzienne myślenie, takiego światopoglądu, powiedzmy, no nazwijmy to naukowego w takim rozumieniu współczesnym, tak, czyli fizykalistycznym czy naturalistycznym, gdzie właśnie podstawową formą wyjaśnienia, tak, jeśli chcemy wyjaśnić jakieś zjawisko, to wyjaśniamy je przez przyczyny, a te przyczyny w fizyce mają zasadniczo właśnie charakter sprawczy, tak, to znaczy i jakby no, można na różne sposoby je odróżniać, tak rozumiane przyczyny od przyczyn celowych, które są no, raczej ich status w tym wyjaśnieniu właśnie współczesnej nauki czy fizyki jest dosyć problematyczny, o tym może jeszcze trochę powiemy, bo to jest taka istotna, myślę, głęboka też psychologiczna i socjologiczna różnica między nami, znaczy między człowiekiem współczesnym, powiedzmy, a wykształconym odbiorcą średniowiecznym, tak, na przykład tekstów Tomasza. No w każdym razie można sobie tę różnicę między przyczyną celową a sprawczą różnie ustawiać, ale powiedzmy, że jedna z nich jest taka, że jeśli interesuje nas wyjaśnienie zjawisk fizycznych, to przyczyna sprawcza, ta przyczyna powiedzmy mniej więcej, o której próbuje też mówić fizyka, dużo łatwiej odnaleźć ten element, który jest jakby sprawcą i poprzedza to, co ma się jakby wydarzyć w świecie fizycznym, tak? Znaczy, jeśli mówimy o tym, że, jeśli powiedziałaś o tym, tak? Tutaj jakby zachęcając mnie do odpowiedzi, czy zwracając uwagę na to, że u Tomasza przyczyna celowa jest nie tylko w umyśle, a również rzeczy, to jednak ta naturalna celowość, ta celowość wpisana w naturę rzeczy jest, że taką materią się posłuszy, no jakby nie jest tak bardzo na powierzchni, jak powiedzmy przyczynę sprawcze. Jeśli na przykład chcemy, nie wiem, po jaki przykład sięgnąć, ale powiedzmy od razu sięgnijmy po przykład kontrowersyjny, tak? Czy taki, który jakoś dzisiaj jest powiedzmy debatowany. Jeśli chcemy wyjaśnić naturę na przykład ludzkiej płciowości, no to możemy wyjaśnić ją oczywiście w kategoriach przyczynowych, w takim sensie no właśnie fizykalistycznych w ten sposób, że jest odpowiedni, ja nie wiem, na przykład jakby ma, nie wiem, kod genetyczny, który jest przenoszony jakby, no, przez rozmnażanie i organizmy, które powstają w wyniku, tak, mają swojego sprawcę w postaci rodziców, powielają ten kod genetyczny, rozwijają się w taki sposób. No ale gdyby ktoś próbował argumentować, a wydaje mi się to nie takim znowu dziwnym pomysłem, tak, że jest pewna też celowość wpisana w płciowość, taka na przykład, że jej celem jest właśnie dalsze przekazywanie życia i reprodukcja, no to to jest rzecz, którą jest dużo, jakby to powiedzieć, no z jakiegoś powodu to jest coś przeciwko czemu taki umysł właśnie czysto fizykalistyczny się buntuje. Albo inny przykład, taki, który jest używany przez czy na który powołuje się Robert Szpeman, który napisał taką książkę Cele naturalne, która dużo mówi właśnie o tej różnicy między nowożytnymi czy nowoczesnymi myślicielami, a takimi klasycznymi autorami jak Tomasz czy Aristoteles w sprawie celowości. Właśnie przykład wyjaśnień ewolucyjnych, tak? To znaczy jest pewnym trudnym do zreformowania, ale jednak opartym na pewnym błędzie, nawykiem ludzkiego myślenia, żeby interpretować wyjaśnienia dostarczone przez teorię ewolucyjną w kategoriach celowych, tak? Znaczy jakby nam się wydaje, że jeśli na przykład dany organizm, nie wiem, dane zwierzę wyewoluowało zgodnie z tą teorią, tak? W taki sposób, że posiada powiedzmy, nie wiem, odpowiednią szczękę, tak? Jakieś, nie wiem, zęby, które służą mu do chwytania ofiary, to jakby zgodnie z tą teorią, tak? Z tą teorią jakby całkowicie naturalistyczną teorią darwinowską jest jakaś naturalna celowość wpisana w gatunek, czy jakiś umysł, który natura posiada i ona po to, żeby dany organizm mógł schwytać zwierzę w dany sposób, rozwija go w ten sposób. Nie. Cała przyczynowość leży, tak powiem, w przeszłości. Czyli jest to kwestia po prostu doboru naturalnego, czy selekcji, która nie ma w ogóle charakteru celowego. Ona nie toczy się ze względu na jakiś wytknięty cel, czy to w umyśle, nie wiem, boskim, czy gdzieś w przyszłości, tylko wyłącznie jest wypadkową, no tak jak, nie wiem, woda, która jakby spływa po piasku, żłobiąc jakieś wzory, no te wzory nie powstają z uwagi na to, żeby miał, po to, że mają być takie, tylko to jest jakby no czysto przyczynowa w sensie tego sprawstwa zależność, tak tutaj następuje. Mówię o tym dlatego, że wprawdzie u Tomasza, tak jak powiedziałeś, celowość jest również wpisana w samą naturę, ale z uwagi na to, że właśnie jest też rzeczą charakterystyczną, że działania ludzkie czy boskie, tak, Znaczy nie da się ostatecznie, myślę, wyjaśnić na takim głębokim poziomie celowości bez odwołania się do jakiegoś rodzaju świadomego sprawstwa. Kogoś, kto działa z uwagi na cel, tak, nawet jeśli jest to Bóg, który wpisuje w pewną celowość, to z tego powodu jednak myślę, umysłów współczesnych ta celowość jako taka jest dosyć problematyczna.
No i w ten sposób spotkaliśmy konfliktowo człowieka współczesnego z świętym Tomaszem, z Tomaszem z Akwinu. Nie powiedziałem tego na początku, ale to oczywiste, że w naszej rozmowie kontynuujemy owe przechadzki z Akwinatą, więc tego niech się państwo spodziewają po przerwie. Będziemy próbowali z Akwinaty wydobywać co on więcej ma do powiedzenia w sprawie celu i celowości, mimo tych wszystkich niepokojów i zastrzeżeń człowieka współczesnego.